Byli wspaniałą, oddaną sobie rodziną, jak z obrazka. Mieszkali na zamożnym osiedlu. Mieli dwoje dzieci, udane życie zawodowe i pieniądze. Regularnie odwiedzali rodziców i teściów. Wyjeżdżali na wakacje. Wspólnie spędzali wolny czas, bawiąc się w chowanego dżyberka. Byli szczęśliwi. Nie wiedzieli jednak, że ktoś z nich skrywa sekret. Sekret, który będzie kosztował ich życie. Clairvaux-le-Lac to malownicza miejscowość na wschodzie Francji. I nie są to tylko puste słowa, bo jeśli przyjrzeć się zdjęciom, miejsce to naprawdę wygląda jak żywcem wyjęte z bajki. Położone u stóp masywu gór Jura zachwyca krajobrazami. Turyści przyjeżdżają tu po to, by spacerować, napawać zmysły widokiem dwóch pięknych jezior, ale także po to, by na własnej skórze poczuć historię. Miasteczko jest bowiem wpisane na światową listę UNESCO. Znajdują się tu osobliwe i bardzo rzadkie prehistoryczne osady, a w nich domy na palach, ustawione na wodzie. To właśnie tu, 11 lutego 1954 roku, na świat przyszedł Jean-Claude Romand. Jego rodzina żyła tu od pokoleń. I od pokoleń zajmowała się leśnictwem. Ojciec Aym był dyrektorem spółki eksploatacji lasów, a matka, chorowita z natury, drobna i delikatna kobieta, zajmowała się domem. Był grzecznym i spokojnym dzieckiem, które za wszelką cenę starało się być twardym jak ojciec, który nigdy nie okazywał emocji i robiło wszystko, by nie przysparzać problemów matce, która i tak stale chodziła smutna i zmartwiona. Jean-Claude nie wiedział, czemu tak jest, ale podświadomie czuł, że trapi ją coś poważnego, coś złego, coś, o czym nie chce mówić. Dlatego postanowił ją chronić i przynajmniej ze swojej strony nie dokładać jej smutków. Nawet gdy było mu źle, miał jakiś problem, tłumił te emocje w sobie. A gdy już nie mógł wytrzymać i po prostu musiał się komuś wygadać, rozmawiał ze swoim psem. W przeciwieństwie do swoich kolegów z miasteczka, nie miał bowiem rodzeństwa, któremu mógłby się zwierzyć zamiast mamie. Często zastanawiał się nawet, dlaczego tak jest. Dlaczego rodzice nie chcą, by miał kogoś, z kim mógłby się bawić i psocić. Ale nie śmiał pytać, bo podświadomie czuł, że jest to w domu temat tabu. I nie mylił się, bo powodem permanentnego smutku jego matki była niemożność powiększenia rodziny. Mimo że Anne-Marie bardzo chciała kolejnego dziecka, wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem. Dwukrotnie wylądowała w szpitalu z powodu ciąży pozamacicznej, a ojciec, nie chcąc narażać syna na stres, ukrywał przed nim tę wstydliwą prawdę, mówiąc, że mama ma zapalenie wyrostka. Jean-Claude mówił po latach, że to właśnie w tym okresie swojego życia nauczył się, że pewne rzeczy czasem lepiej przemilczeć, że trzeba zawsze się uśmiechać i nawet jeśli czuje się smutek czy lęk, nie pokazywać tego na zewnątrz. To sprawiło, że od małego robił wszystko, by jak najbardziej zbliżyć się do perfekcji, by być najlepszą wersją siebie, taką, co nie zawodzi i nie przynosi wstydu. Robił wszystko, by rodzice byli z niego dumni. Dużo czytał, zwłaszcza powieści, i uczył się tak dobrze, że już w podstawówce przeskoczył o jedną klasę do przodu. Z biegiem lat stawał się coraz lepszy. Z sukcesem skończył liceum i zdał maturę, gdzie, co znamienne, na rozprawę egzaminacyjną z filozofii wybrał temat, czy prawda istnieje. I o ile w nauce był świetny, brakowało mu zdolności interpersonalnych. Koledzy szkolni mieli go za samotnika, który zamiast wyjść na podwórko i grać z nimi w piłkę, zazdrości innym przebojowości i powodzenia u koleżanek. Mieli w tym trochę racji, bo Jean-Claude rzeczywiście bardzo rzadko wychodził z domu. Nie przepadał za sportem, a wolny czas spędzał głównie z rodzicami. Ci byli w jego życiu najważniejsi. Dlatego, gdy po maturze przyszedł czas na wybór kolejnego szczebla edukacji, poszedł w ślady ojca i rozpoczął bardzo wymagający kurs w elitarnym liceum, który miał przygotować go do zdania ogólnokrajowych egzaminów do Wyższej Szkoły Wód i Lasów. Choć nie można mu było odmówić ambicji i zdolności, zderzenie z nową rzeczywistością, zupełnie odmienną od tej, którą znał, całkowicie go pokonało. Koledzy z nowej szkoły pochodzili z innego świata, z bogatych domów. Ich ojcowie byli prawnikami czy lekarzami, a on był synem leśnika. To stało się powodem drwin. Rówieśnicy śmiali się i kpili z tego, że chce iść w jego ślady. A Jean-Claude, mimo iż był z ojca dumny, kochał przyrodę i spacery po lasach, zaczął wierzyć, że mają rację. I zapragnął być jednym z nich, lekarzem, którego wszyscy wielbią i szanują. Wiedział jednak, że ta nagła zmiana decyzji może zasmucić jego rodziców. W końcu leśnictwo kultywowano w ich rodzinie od lat, a on ponad wszystko nie chciał ich zawieść. Poza tym obawiał się ich reakcji. By zostawać w domu i nie brać udziału w zajęciach, zaczął symulować choroby. Na początku wymyślał przeziębienia, ale gdy to przestało skutkować, popadł w melancholię. Skończyło się na tym, że niemal przez cały rok uczył się korespondencyjnie i mimo iż wciąż miał bardzo dobre stopnie, miał już tego dość i pod koniec roku podjął męską decyzję i zrezygnował. Zapisał się do szkoły medycznej w Lyonie, którą tym razem zamierzał skończyć. Rodzice kupili mu wówczas kawalerkę w mieście, by nie musiał błąkać się po stancjach, bo mimo obaw Jean-Claude'a, wciąż byli z niego bardzo dumni. Od samego początku szło mu nieźle. Zdaniem profesorów i studentów był wzorowym i bardzo zdolnym uczniem, który chłonął wiedzę jak gąbka. Uczył się dużo, nawet bardzo dużo. I była tylko jedna osoba, która mogła go od tej nauki oderwać. Florence. Zgrabna i wysoka dziewczyna, która podobnie jak on studiowała na Uniwersytecie Medycznym, tyle że farmację. Wprawdzie widywał ją już w przeszłości nieraz, była bowiem jego daleką krewną, ale nigdy nie znalazł w sobie tyle odwagi, by ją poderwać. Teraz, gdy ich drogi ponownie się zeszły, postanowił zrobić wszystko, by ją zdobyć. Florence była spełnieniem jego snów. Lubiła sport, muzykę i spotkania z przyjaciółmi przy ognisku. Była szczera, prostolinijna i optymistycznie nastawiona do świata. Zdaniem bliskich nie grzeszyła intelektem, ale nadrabiała to przyjaznym nastawieniem i wiarą w drugiego człowieka. Marzyła o rodzinie, domku za miastem i kochającym mężu. A on był przekonany, że jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Dziewczyna nie była jednak takiego samego zdania. Zaloty ze strony dziwnego i małomównego krewniaka bardziej ją drażniły niż ekscytowały. Wkurzała się, gdy w każdą niedzielę, gdy wracała z domu rodzinnego do Lyonu, on czekał na nią na stacji, by odprowadzić ją do mieszkania, które dzieliła z dwiema koleżankami. Irytowała się, gdy bez pytania wkręcał się na wszystkie imprezy do jej przyjaciół, jakich sobie zjednywał i dziwnym trafem zawsze był obok niej. Ale z czasem, gdy upór chłopaka nie gasł, a ona zaczęła rozglądać się za stałym związkiem, przymknęła oko na jego wady i doceniła zalety. Mimo, że trochę się od siebie różnili, ona była towarzyska i zabawna, a on raczej zamknięty w sobie i skupiony na nauce, zgodziła się pójść z nim na randkę, a potem za aprobatą rodziców, którzy bardzo go lubili, została jego dziewczyną. Jean-Claude tymczasem, choć zakochany, nie zapominał o obowiązkach i wciąż piął się w górę. W 1974 roku pozytywnie zdał egzaminy końcowe i z przytupem wkroczył w drugi rok studiów. Jego związek z Florence trochę w tym czasie przystopował, bo dziewczyna nie potrafiła skupić się jednocześnie na nauce, znajomych i nowym chłopaku. Ale z czasem pokonali trudności. W 1980 roku ukochana przyjęła jego oświadczyny i wzięli ślub, w którym uczestniczyło 150 osób. Rok później ona otrzymała magistra z farmacji, a on prawo do praktykowania w szpitalach. Choć bliscy sądzili, że jak przystało na przeciętnego lekarza, otworzy gabinet i będzie przyjmował chorych, Jean-Claude zaskoczył wszystkich, mówiąc, że będzie naukowcem. I słowa dotrzymał. Znalazł posadę w Inserm, a więc francuskim instytucie naukowym, gdzie popracował jakiś czas, ale szybko dostał awans. Do swoich kręgów zaprosiła go wtedy sama WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Gwoli wyjaśnienia, organizacja ta powstała w 1948 roku przy ONZ i od tego czasu dba o zdrowie publiczne w krajach członkowskich, których na ten moment jest 194. To ona ustala m.in. normy w kwestii szczepień, leków czy jakości jedzenia. Romandowie zakupili małe, dwupokojowe mieszkanie w Lyonie, a na świat zaczęły przychodzić ich dzieci. W 1985 roku urodziła się Caroline, a dwa lata później ich syn Antoine. Wobec takiego obrotu rzeczy para postanowiła przenieść się do większego lokum, bo to, w którym mieszkała teraz, było dla czteroosobowej rodziny zdecydowanie za ciasne. W 1988 roku spakowali wszystkie swoje manatki i wynajęli małą farmę w Prevesin, w malowniczym Ferney-Voltaire, u podnóża gór. W jednej z tych bogatych wiosek na terenie Gex, które zamieszkują pracownicy organizacji międzynarodowych. Co ciekawe, w Gex mieszkał wówczas Jerzy Harpak, urodzony w Polsce polsko-żydowski fizyk, który w 1992 roku otrzymał Nagrodę Nobla. W przeciwieństwie do sąsiadów, wiedli tam skromne, ale dobre życie. Jean-Claude bowiem zawsze podkreślał, że nie pociągają go zbytki tego świata, że stosuje się do zasady być, a nie mieć i wcale nie potrzebuje do szczęścia wiele. Byli powszechnie lubiani. Raz na jakiś czas wychodzili ze znajomymi do restauracji, kina i zabierali dzieci na wakacje do rodziny czy Włoch. Ona zajmowała się domem. Dorabiała sobie na zastępstwach w lokalnej aptece, a gdy znalazła chwilę wolnego czasu, udzielała się w katolickiej szkole swoich dzieci, gdzie prowadziła lekcje religii. A on, choć ze względu na charakter pracy często wyjeżdżał w delegacje, rekompensował im to bezgraniczną miłością i prezentami z odległych krajów. Wiele razy głośno nad tymi rozłąkami ubolewał, ale gdy dzieci prosiły go, by został, rozkładał bezradnie ręce. Nie mógł przecież nic na to poradzić. Nie mógł odmówić, nie pojechać. To była jego praca. Musiał uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach z politykami. Tłumaczył im to zwykle wtedy, gdy rankiem odprowadzał ich do szkoły. Mówił, że musi jechać, bo kto jak nie on wymyśli nowe leki na miażdżycę? Kto wyleczy czyjąś mamę, dziadka albo babcię? A pociechy, słysząc te słowa, pękały z dumy. Cieszyły się, że ojciec zajmuje tak ważne stanowisko, że dzięki niemu świat staje się lepszy, a ludzie szczęśliwsi i zdrowsi. To samo myślała o nim żona. Nie wiedziała jednak, że to tylko pozory, że jej cudowny mąż skrywa tajemnicę, która już niedługo wyjdzie na jaw. Jean-Claude, mimo oczywistych sukcesów, pozostawał człowiekiem bardzo skromnym, niespecjalnie wylewnym, nielubiącym mówić o sobie, wychwalającym raczej zalety innych. Mimo niewielkiego budżetu był filantropem, działał na rzecz zwierząt i często wysyłał darowizny różnym fundacjom. Oddzielał grubą kreską swoje życie zawodowe od rodzinnego. Nie opowiadał bliskim o pracy, nie zapraszał do siebie współpracowników. Nie opowiadał o swoich spotkaniach z politykami i znanymi ludźmi. Jego żona nie miała nawet numeru telefonu do jego pracy. W razie pilnych przypadków wzywała go przez pager. Rodzina była dla niego wszystkim. Silna więź łączyła go nie tylko z żoną i dziećmi, ale też z rodzicami. Codziennie do nich dzwonił, a gdy ich odwiedzał, zabierał ojca na spacery do lasu, by tak jak za dawnych lat opowiadał mu o przyrodzie. Zdaniem kolegów, to właśnie dla rodziców zrezygnował z bardzo obiecującej i dobrze płatnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Bo o ile żona i dzieci wyjechałyby z nim, tak rodzice, staruszkowie przywiązani do ziemi, przenigdy nie opuściliby swojego domu. Jego życie toczyło się więc spokojnym rytmem. Miał cudowną żonę, grzeczne dzieci i pracę, która była jego misją. Ale ta sielanka trwała tylko do czasu, bo choć sytuacja finansowa rodziny z każdym rokiem była coraz lepsza, mogli pozwolić sobie na coraz więcej. Zagraniczne wakacje, wystawne życie. Jean-Claude bardzo ciężko zachorował. Jego nowotwór, który od lat był w remisji, nagle dało sobie znać i przewrócił ich życie do góry nogami. Mężczyzna rzadziej wychodził do pracy. Był stale smutny. Wieczorami płakał w poduszkę. Ciągle leżał w łóżku. By wprowadzić do jego życia trochę kolorów, Florence, która za wszelką cenę starała się mężowi te trudne chwile umilić, namówiła go, by popołudniami przychodził z nią do szkoły. Pomagał jej w obowiązkach, angażował się w wydarzenia kulturalne i organizacyjne. Na początku trochę marudził, ale potem to polubił. Zdarzało się, że przychodził do szkoły sam, nawet gdy żona nie miała czasu. Często przebywał tam bowiem jego najlepszy kumpel Luke, a także inni rodzice, z którymi z czasem nawiązał coraz lepszy kontakt. Florence nie było z nim również wtedy, gdy w szkole wybuchł skandal. Okazało się, że jej dyrektor zdradzał swoją żonę. I to od lat. Do tego z kobietą, która mieszkała w okolicy. Może nie byłoby to jakieś wielkie przewinienie w innej szkole, ale w tej, katolickiej i do tego prywatnej, natychmiast wybuchła afera. Rodzice zrobili głosowanie i jeszcze tego samego dnia doszło do zwolnienia. Gdy Jean-Claude wrócił do domu, opowiedział o wszystkim żonie. Wyznał, że bardzo się zawiódł na mieszkańcach osiedla. Nie tylko dlatego, że zwolnili faceta za taką bzdurę, ale też za to, że całkowicie zignorowali jego słowa. Gdy prosił ich, by się zastanowili, by przemyśleli swoją decyzję, bo mimo wszystko dyrektorem jest dobrym, odwrócili się do niego plecami i zrobili swoje. Florence bardzo się tym przejęła. Nie mogła przecież wiedzieć, że mąż ją okłamał, że tak naprawdę wcale nie stanął w obronie dyrektora, a tak jak inni, głosował przeciwko niemu. 9 stycznia 1993 roku. Poniedziałek. Chwila przed 4 nad ranem. Gdy jak zwykle o tej porze śmieciarka przyjechała na osiedle, na którym mieszkał Jean-Claude z rodziną, jej kierowca poczuł dziwny swąd, a sekundę później zobaczył wielki płomień wydobywający się z jednego z domów. Natychmiast wezwał pomoc. Strażacy pojawili się pod posiadłością Romandów już kilka minut później. Zaczęli gasić ogień i biegać dookoła płomieni. Ale wtedy w jednym z okien na piętrze dostrzegli postać i zrozumieli, że ktoś, kto znajduje się w środku, próbuje je otworzyć. Niewiele myśląc, chwycili za drabinę. Pomogli mu się wydostać, a gdy schodzili po szczebelkach w dół, mężczyzna zemdlał. Podczas gdy karetka zabierała go do szpitala, Na miejsce zaczęli zjeżdżać powiadomieni o pożarze znajomi i sąsiedzi rodziny. Chcieli ratować dobytek, pomóc wynosić drogocenne sprzęty. Ale szybko okazało się, że doszło nie tyle do wypadku, co do prawdziwej tragedii. I to nie dom tutaj trzeba ratować. Strażacy, którzy po ciężkiej walce ugasili buchające płomienie, weszli do środka. Przeszukali parter, a potem skierowali się na piętro. Tam zastał ich przerażający widok. Florence leżała w sypialni, w swoim łóżku, a Antoine i Caroline na kanapie w pokoju ojca. Wszyscy przykryci byli kołdrami i nie było już dla nich ratunku. Jean-Claude'a przewieziono do szpitala w Genewie. Choć jego stan był ciężki, wszyscy liczyli na cud. By usunąć z jego organizmu tlenek czadu, położono go w komorze hiperbarycznej, która zapewniała mu stały dostęp czystego tlenu. Tymczasem policja próbowała ustalić, co tak właściwie się stało. Dość szybko postawiono diagnozę. Za wszystko odpowiedzialny był niesprawny piec. Policjanci nie mówili jednak jeszcze o tym głośno, bo czekali na wyniki sekcji, które mogłyby te teorie potwierdzić. Raporty znalazły się na ich biurkach już następnego dnia, a prawda okazała się szokująca. Romandowie nie zginęli w pożarze, a znacznie wcześniej. Florence od tępego narzędzia, a syn i córka od kul. To nie był wypadek. To nie awaria pieca doprowadziła do tragedii, a człowiek. Zanim detektywi zdążyli się dobrze z tą wiadomością oswoić, spadła na nich kolejna, równie druzgocąca informacja. Otóż dzień wcześniej wujek Jean-Claude'a pojechał powiadomić jego rodziców o tym, co się stało. Nie chciał robić tego telefonicznie. Wiedział, że nie przyjmą tego dobrze. Dlatego dla pewności poprosił znajomego lekarza, by mu towarzyszył. By w razie omdlenia czy osłabnięcia podał im coś na uspokojenie. Mężczyźni wsiedli w samochód i ruszyli w podróż do oddalonego o 80 km miasteczka u podnóża góry. Zapukali do drzwi, ale odpowiedziała im głucha cisza. Zapukali więc ponownie, z tym samym skutkiem. Nawet pies starszego małżeństwa, który zwykle głośno ujadał, nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Dlatego niewiele myśląc wyłamali drzwi i weszli do środka. A tam zauważyli właścicieli. Leżeli na podłodze. Byli przykryci narzutami, a wokół nich leżało kilka łusek. Dwie tak podobne do siebie sprawy, w tak krótkim odstępie czasu, do tego osób sobie tak bliskich, z pewnością nie były tylko dziwnym zbiegiem okoliczności. Dlatego detektywi od razu zabrali się do pracy. Rozpoczęli od przeszukania domu, a raczej tego, co po nim zostało. A gdy nie znaleźli w nim nic interesującego, sprawdzili samochód i niemal od razu trafili na dość znaczący ślad. W aucie znajdował się napisany przez Jean-Claude'a list o dziwnej treści, który brzmiał: banalny wypadek i niesprawiedliwość mogą wywołać szaleństwo. Wybacz mi, Corinne. Wybaczcie, przyjaciele. Wybaczcie, dobrzy ludzie ze Stowarzyszenia Szkoły St. Vincent, którzy chcieliście mi dołożyć. Jako że Jean-Claude wciąż pozostawał w śpiączce, bo jak się okazało, przyjął dużą dawkę leków nasennych i przez to nie mógł wyjaśnić, kim była tajemnicza Corinne, jacy ludzie chcieli mu dołożyć i czym w istocie był ten banalny wypadek, o którym pisał, policjanci przeszli do rozmów z jego przyjaciółmi. Na pierwszy ogień poszedł wspomniany już wcześniej Luke, lekarz internista z okolicy, który od wielu lat przyjaźnił się z rodziną Romandów. Śledczy zadali mu kilka pytań o to, czy małżeństwo miało wrogów, czy prowadziło podejrzane interesy, czy zadawało się z jakimiś podejrzanymi ludźmi, bo przecież notka, jaką zostawił, sugerowała, że miał z kimś jakiś konflikt. Ale Luke zaprzeczył. Twierdził, że nie mieli wrogów. Byli lubiani i cenieni, a ludzie ze stowarzyszenia, o których pisał w liście, tak naprawdę nigdy nie chcieli zrobić mu krzywdy. Musiał sobie to uroić. To, co się wydarzyło w szkole, to było nieporozumienie, mówił. Głupia sprzeczka, która nie niosła za sobą żadnych konsekwencji. Jean-Claude trochę zamieszał. Powiedział swojej żonie, że głosował za utrzymaniem dyrektora, ale tak naprawdę głosował za dymisją, tak jak inni. Wszyscy to widzieli i wszyscy to pamiętają. Miał rację, bo z tego, co zeznali później członkowie zarządu szkoły, nikt nie słyszał sprzeciwu. Wszyscy byli pewni, że jest za. Dlatego wkurzyli się na niego, że najpierw się z nimi zgodził, a potem za plecami wyzywał ich od głupków. Ale z czasem o tym zapomnieli, bo przecież nie było to nic poważnego. Swoją opowieść Luke zakończył tym, że niestety wie, kim jest Corinne. Jego kochanką. Małżeństwo Florence i Jean-Claude'a nie było pozbawione rys. Byli zgodni, nie kłócili się, ale w ich związku już niemal od początku brakowało ognia. Kobieta ceniła męża za intelekt, uwielbiała spędzać z nim czas, ale zwyczajnie nie pociągał jej fizycznie, dlatego w ich sypialni wiało chłodem. Jean-Claude znał Corinne od dawna, ale zaczął ją podrywać dopiero w 1990 roku. Była ładna, wysportowana, lubiła dobrze się ubrać i pracowała jako psycholog dziecięcy. Imponowała mu tym. Twierdził, że jest zabawna i fajna. Spotykali się często, na wspólnych imprezach, po tańcówkach czy przy okazji innych, podobnych uroczystości. Bo ona i jej mąż, znany psychiatra, wynajmowali mieszkanie nad Luke'em i jego żoną. Byli więc częścią ich paczki. To, że żyli w dość otwartym związku, nie było dla nikogo tajemnicą. Dlatego, gdy któregoś dnia Corinne spakowała swoje rzeczy, zabrała córki, rozwiodła się i przeniosła do Paryża, nie zrobiło to na nikim wrażenia. Wtedy do akcji wkroczył Jean-Claude. Wysłał jej bukiet czerwonych róż i zaprosił na randkę. A gdy kobieta dała się na nią namówić, zaczął ją odwiedzać regularnie. Zabierał ją do drogich restauracji, hoteli. Opowiadał jej o sobie, o swojej pracy, o znanych ludziach, których spotyka. Czego jak dotąd nigdy nie robił. Zrobił tym na Corinne duże wrażenie. Nie planowała miłości. Chodziło jej raczej o miłe spędzenie wolnego czasu z inteligentnym mężczyzną. Jean-Claude jednak szybko stracił dla niej głowę. Zakochał się. Kupił jej bardzo drogi pierścionek. Był gotowy nawet porzucić dla niej Florence, co wielokrotnie podkreślał w rozmowach z przyjacielem. Ale ta była temu niechętna. Lubiła jego żonę i nie chciała jej krzywdzić. Poza tym wcale jej nie pociągał. Jean-Claude tymczasem kwitł. Odmłodniał. Zaczął się lepiej ubierać. Kupił sobie nowy, luksusowy samochód. Zupełnie nie przejmował się domem, rodziną. Ciągle szukał pretekstu, by wyjechać do Paryża i zobaczyć ukochaną. Ten przedziwny związek po pewnym czasie jednak się rozpadł. Po tym, jak Jean-Claude zabrał ją do Rzymu na kilka dni, Corinne oznajmiła, że go nie kocha, że jest dla niej zbyt melancholijny, że ona szuka czegoś innego. Obiecała jednak, że już na zawsze zostanie jego najlepszą przyjaciółką. Zdaniem Luke'a to wydarzenie bardzo go wtedy podłamało. Cierpiał, zaczął chorować. Po pewnym czasie znowu zaczęli się spotykać. Zabrał ją na wycieczkę do Rosji, ale skończyło się tak samo jak wcześniej. Wtedy powiedział jej o swojej chorobie. Obiecała, że będą w kontakcie. Los jednak chciał, że zakochała się w kimś innym. Luke sądził, że to ta chora miłość mogła być przyczyną szaleństwa, o którym Jean-Claude mówił w liście. Rozmowy policjantów z sąsiadami nie wniosły nic ponadto. Co prawda oni akurat nie mieli pojęcia o zdradzie i aferze w szkole, ale podobnie jak Luke i jego żona byli przekonani, że para nie miała żadnych wrogów, powiązań z półświatkiem. Nie mając dogodnego punktu odniesienia, nie mając się czego zaczepić, detektywi postanowili podpytać o mężczyznę w miejscu jego pracy. zadzwonili do WHO, licząc na to, że przełożeni i współpracownicy będą wiedzieli na temat życia prywatnego małżeństwa więcej niż ich przyjaciele i rodzina. W końcu Jean-Claude nie musiał im wszystkiego mówić. I jak się okazało, wiedzieli. I to całkiem sporo. Sekretariat długo sprawdzał listy swoich pracowników, zanim powiedział coś, co dosłownie zbiło ich z tropu. Nikt o nazwisku Romand u nich nie pracuje i nigdy nie pracował. Zaskoczeni tym nagłym zwrotem akcji, śledczy zaczęli drążyć dalej. Obdzwaniali wszystkie francuskie kliniki, w których, jak im powiedziano, przez ostatnie lata praktykował. A wtedy okazało się, że tam też nikt go nie zna. Ten sam rezultat przyniosło dochodzenie w sprawie choroby. Jean-Claude nigdy nie leczył się na raka. Te rewelacje sprawiły, że detektywi jeszcze usilniej zagłębili się w jego przeszłość, bo wszystko wskazywało na to, że mężczyzna nie jest tym, za kogo się podaje. Gdy przejrzeli rejestr absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lyonie i nie znaleźli jego nazwiska, byli już pewni co do tego, że jest oszustem. Nie był lekarzem i nigdy nie otrzymał dyplomu. Owszem, swego czasu podjął studia medyczne, a na pierwszym roku szczycił się nawet doskonałą opinią wzorowego ucznia, ale potem zrobił coś bardzo głupiego. Nie przyszedł na jeden z egzaminów końcowych po drugim roku, przez co go nie zaliczył. Na poprawkę we wrześniu też nie przyszedł, utrzymując rodzinę i kolegów w przekonaniu, że egzamin zdał. Ponownie rozpoczął drugi rok, ale gdy przyszedł czas testów, znowu się na nich nie pojawił. Jednocześnie wcale nie zamierzał rezygnować. Wiedział jednak, że jeśli dalej będzie powtarzał ten schemat i bez wyraźnego powodu nie podchodził do egzaminów, wyrzucą go z uczelni. Dlatego zaczął fabrykować zaświadczenia lekarskie, które z uporem maniaka wysyłał na uniwersytet. W każdym z nich napisano, że dokładnie w dni egzaminów pod żadnym pozorem nie może wyjść z domu. Między rokiem 75 a 86 na Wydział Medyczny trafiły dziesiątki takich listów. I choć to niewiarygodne, robił tak przez kolejne 12 lat. Bajka skończyła się dopiero w 1986 roku, kiedy to uczelnia w końcu wezwała go na rozmowę w celu złożenia wyjaśnień, a on starym zwyczajem na nią nie przyszedł. Gdy przestał studiować, wymyślił sobie pracę w WHO. Każdego dnia, gdy rzekomo do niej wychodził, włóczył się bez celu. Zatrzymywał się na parkingu organizacji. Korzystając z plakietki gościa, brał udział we wszystkich otwartych konferencjach i wykładach. Zbierał ulotki, darmowe broszury, które rozsypywał w samochodzie. By nie wzbudzać podejrzeń, tam wypłacał pieniądze z bankomatów. Tam chodził do biur podróży, by kupić rodzinne wakacje. Z czasem włączył do swojego dnia więcej aktywności. Spacerował po lasach, snuł się ulicami przygranicznych miast, przesiadywał w barach, księgarniach, czytał gazety i pił kawę z automatu. Delegacje spędzał w hotelu przy lokalnym lotnisku. By zabić nudę, czytał przewodniki i książki o odległych krajach, by potem móc zdać szczegółowe relacje żonie i dzieciom. Można w tym punkcie zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że przez tyle lat nikt się niczego nie domyślił. Przecież Florence i Luke studiowali z nim na tym samym uniwersytecie. Co prawda nie na tym samym roku, ale mijali go na korytarzach i spędzali z nim mnóstwo czasu. Otóż Jean-Claude był doskonałym łgarzem. Kłamał bez mrugnięcia okiem. Wymyślał historię na poczekaniu bez zająknięcia. Chodził na wykłady. Brał udział w ćwiczeniach. Uczył się. Często nawet wspólnie z Florence. Spędzał czas w bibliotece, a w jego kawalerce walały się stosy medycznych książek. W kwestii finansowej też, zważywszy na okoliczności, radził sobie całkiem nieźle. Przez wiele lat regularnie przynosił do domu pieniądze. Wprawdzie nie pochodziły one z wypłat, ale z konta rodziców, do którego miał dostęp, a potem ze sprzedaży mieszkania w Lyonie, które sprzedał za 300 tysięcy franków. Utrzymywanie pozorów było jednak z każdym rokiem coraz trudniejsze. Rodzina się przecież powiększyła. Wydatki wzrosły, prywatne przedszkola i szkoły kosztowały krocie, a pieniądze na koncie znikały w zastraszającym tempie. Żona też zaczęła się zastanawiać, dlaczego mąż mimo tak poważnego stanowiska zarabia tak niewiele. Nie chcąc ryzykować wykryciem, wpadł wtedy na pomysł dochodowego biznesu. Wymyślił sobie, że jeśli powie bliskim, że ma możliwość inwestowania w Szwajcarii i to zaż 18% zyskiem, będzie mógł korzystać z ich pieniędzy do momentu, w którym nie zaczną się o nie upominać. Do inwestycji skłonił najpierw swoich rodziców i wujka, a następnie swojego teścia, który oddał mu do dyspozycji dużą premię z pracy, gdy odchodził na emeryturę. Teść długo nie upominał się o swoje, ale w 1988 roku zapragnął kupić sobie nowy samochód i poprosił Jean-Claude'a o zwrot wyliczonej sumy. Nie wiadomo, jak mężczyzna zamierzał uzbierać tak dużą kwotę. Niemniej ostatecznie wcale nie musiał tego robić. 23 października, dosłownie kilka tygodni później, jego teść miał wypadek. Spadł ze schodów, gdy on i Jean-Claude byli razem w mieszkaniu. Teściowa, przygnębiona stratą męża, postanowiła sprzedać dom i przeprowadzić się do mniejszego lokum, które nie będzie jej przypominało o ukochanym, a pieniądze, które za nie otrzymała, 1 300 000 franków, przekazała zięciowi. Warto dodać, że to właśnie ten zastrzyk gotówki pozwolił rodzinie Romandów zamieszkać w Ferney-Voltaire i wynająć tam farmę. To za te pieniądze Jean-Claude kupił sobie nowy samochód, Range Rovera. I to za te pieniądze zabierał na wystawne kolacje kochankę. Kupował drogie garnitury. Zdaniem wielu, Jean-Claude naciągnął w taki sposób jeszcze mnóstwo innych, naiwnych i żądnych zysku ludzi. Ci jednak z powodu wstydu i strachu przed karą, bo inwestowanie dla zysku w Szwajcarii było nielegalne, przez lata siedzieli cicho. Aż do teraz. Bo dopiero gdy o Romandach zrobiło się głośno, a okoliczni mieszkańcy zaczęli się zastanawiać, skąd miał pieniądze, skoro wcale nie pracował dla WHO, na komisariat zgłosiła się jedna z jego ofiar. Była nią Corinne, jego tajemnicza kochanka. Wyznała, że gdy tylko usłyszała w telewizji o tym, co przydarzyło się jego rodzinie, wiedziała już, że musi natychmiast skontaktować się z władzami, bo mogła być kolejna. Widziała się z nim w tę feralną sobotę, dosłownie kilka godzin po tragedii. Miał jej oddać pieniądze. Kilka miesięcy wcześniej przekazała mu do dyspozycji 900 000 franków, a on zamiast do banku w Szwajcarii najwyraźniej wpłacił je na swoje konto, bo gdy się o nie upomniała, kręcił, odraczał i szukał wymówek. Dopiero pod naciskiem obiecał, że odda jej wszystko co do grosza 9 stycznia. Będzie wtedy w Paryżu, bo jego przyjaciel Kouchner zaprosił go na wystawną kolację dla naukowców w swojej willi Fontainebleau. Powiedział, że przy okazji zabierze ją ze sobą. 9 stycznia rzeczywiście spotkali się w Paryżu. Choć nie dostała obiecanej kwoty, zgodziła się pojechać na przyjęcie. Włóczyli się trochę po okolicy, bo Jean-Claude pomylił drogę i wylądowali w lesie. Miał zadzwonić i dopytać o dokładny kierunek, ale nie mógł znaleźć karteczki, na której zapisał numer do kolegi. Wtedy niespodziewanie wpadł w szał. Z niezrozumianych przyczyn doszło do szarpaniny, ale po krótkiej chwili, gdy powiedziała, żeby pamiętał o jej córkach, Jean-Claude się opamiętał i przeprosił. Powiedział, że zachowuje się tak przez chorobę. Odwołał spotkanie i odwiózł ją do domu. Gdy skończyła, detektywi zadzwonili do domu Kouchnera, by potwierdził tę wersję wydarzeń. Mężczyzna był zaskoczony, bo nie tylko nie znał żadnego Jean-Claude'a, ale też nie miał żadnego domu w Fontainebleau. Policja nie miała jednak czasu, by analizować i wyjaśniać, dlaczego kobieta ich okłamała. Bo właśnie wtedy Jean-Claude się wybudził, a policja miała wiele powodów, by sądzić, że to właśnie on skrzywdził swoją rodzinę, a potem próbował odebrać sobie życie. Skonfrontowany z faktami, początkowo starał się przerzucić winę na jakiegoś włamywacza, ale szybko zrozumiał, że detektywi wiedzą o nim więcej niż by sobie tego życzył. Choć starał się kręcić, mącić i szukać wymówek, nie udało mu się wymyślić niczego sensownego. Policjanci mieli przecież twarde dowody na to, że nie jest lekarzem i nigdy nie pracował dla WHO, że ma kochankę, okradał ludzi i mają mnóstwo powodów sądzić, że to on, a nie włamywacz, skrzywdził swoją rodzinę. Dlatego ostatecznie do wszystkiego się przyznał. Najpierw pozbył się Florence. Stało się to wczesnym rankiem albo nocą, bo nie pamięta. W każdym razie wtedy, gdy Caroline i Antoine jeszcze spali. Gdy wstali, przyszła kolej na nich. Stało się to po wspólnym śniadaniu i oglądaniu telewizji, bo chciał spędzić z nimi jeszcze trochę czasu. Następnie wyszedł na zewnątrz, kupił w kiosku gazetę, sprawdził skrzynkę na listy, wsadził do bagażnika auta karabin i pojechał do rodzinnego domu. Zanim przystąpił do realizacji dalszej części planu, zjadł z rodzicami obiad, bo na stole znaleziono później 3 brudne talerze. Po wszystkim pojechał bezpośrednio do Paryża, by spotkać się z Corinne. Historia, jaką opowiedziała policji kobieta, była więc prawdziwa. Nie pojechał tam jednak po to, by oddać jej pieniądze, bo przecież ich nie miał, ale zabrać ją na fikcyjną kolację do fikcyjnego przyjaciela. Potem wrócił do siebie, do Prevesin. Po drodze napełnił kanistry benzyną. Gdy dojechał, wyszedł na spacer, by się trochę przewietrzyć. Potem długo oglądał telewizję i uparcie wydzwaniał do Corinne. Chciał ją usłyszeć. Ten ostatni raz powiedzieć, że ją kocha. Zapewnić, że wypłaci dla niej pieniądze, że jutro wszystko jej odda. Wykonał aż 10 telefonów, ale odebrała tylko ten ostatni. Ich rozmowa trwała 13 minut i dotyczyła właściwie tylko pieniędzy. Następnie usiadł na kanapie i rozmyślał. O 3 nad ranem wstał. Przyniósł kanistry z samochodu i rozlał na piętrze. Chwilę później podłożył ogień. Miał się położyć, wziąć leki i czekać, ale zabrakło mu odwagi. Gdy tylko zaczęło brakować mu tchu i usłyszał śmieciarkę, postanowił pobiec do okna i się ratować. Dlaczego to zrobił? Ze strachu. O to, że gdy jego plan się powiedzie i odejdzie z tego świata, bo tak naprawdę tylko on miał umrzeć, jego rodzina sobie z tym nie poradzi. Nikt jednak nie wierzył w jego słowa. Wszystko wskazywało bowiem na to, że owszem, bał się, ale tego, że prawda o jego wymyślonym życiu już niebawem ujrzy światło dzienne, że rodzina dowie się, że od lat ich okrada. Jego mama dzwoniła już bowiem do niego z pytaniem, dlaczego pobrał z jej konta 40 tysięcy franków, a on nie potrafił jej tego wyjaśnić. Bał się, że w końcu ktoś dowie się, że wcale nie jest chory, że wykorzystuje dobroć swoich bliskich, wymusza na nich współczucie, że przez cały czas udaje. I to nie tylko chorego, ale też lekarza, a wiedział, że i tego Florence się domyśla. Mimo, że przez tyle lat skutecznie udawało mu się trzymać życie zawodowe z dala od życia prywatnego, rodzina nie miała telefonu do jego pracy, nie znała jego współpracowników, właściwie nie do końca nawet wiedziała, czym się zajmuje. Ta misternie uknuta intryga w końcu zaczęła się sypać. Florence zaczęła pytać o to, dlaczego jej koleżanki, których mężowie również pracowali dla WHO, chodzą z dziećmi na imprezy bożonarodzeniowe dla pracowników, a ona nie. Dlaczego nie zna jego kolegów? Dlaczego nie może nawet do niego zadzwonić jak każda normalna żona, tylko musi wzywać go przez pager? A ostatnio jeden z pracowników szkoły wyznał jej coś, co z pewnością dało jej do myślenia. Powiedział, że chciał do niego zadzwonić, by porozmawiać o sprawie z dyrektorem, ale że nie miał do niego numeru. Postanowił sprawdzić książkę telefoniczną WHO, a potem wszystkich pracowników organizacji międzynarodowych. Był zdziwiony, bo w żadnej go nie było. Przyszedł z tą informacją do Florence. Zasugerował, że to chyba jakiś błąd, że powinna to wyjaśnić nie tylko z nim, ale i z WHO, a ona powiedziała, że to zrobi. Nie wiadomo, czy do tej konfrontacji doszło. Jean-Claude uparcie zaprzecza. Jednak nie można nie wspomnieć o fakcie, że rozmowa Florence z kolegą miała miejsce dokładnie na tydzień przed tragedią. Grunt dosłownie palił się więc Jean-Claude'owi pod nogami. Zapytany o przyczynę tak precyzyjnie uknutej mistyfikacji, o to, po co mu było to wszystko. Dlaczego zamiast przeżyć życie tak jak chciał, bo przecież miał predyspozycję do tego, by skończyć studia i zostać lekarzem, postanowił kłamać. Odpowiedział: skłamałem, bo nie chciałem sprawić bliskim zawodu. A to jedno kłamstwo pociągnęło za sobą kolejne. I tak do końca życia. Przyznał, że kłamał od zawsze. Najpierw, by nie martwić matki, a później to już właściwie tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę. Gdy chodził do liceum, zdarzało mu się podbierać mamie papierosa z paczki, którą trzymała dla znajomych, jako że sama nie paliła. Chował go do kieszeni, a gdy koledzy byli obok, wyjmował go i ze zdziwieniem pytał, kto mu tego papierosa podrzucił, bo on nie pali. Chciał tym zachowaniem sprawić, by ktoś również okazał zdumienie tym przedziwnym zjawiskiem. Zwykle jednak chłopcy go ignorowali. Robił to jeszcze wielokrotnie, zawsze z tym samym skutkiem. Mimo że, jak wspominał, w jego domu powtarzało się, że kłamstwo jest złe, że zawsze powinno mówić się prawdę i tylko prawdę, nieważne jaka by była, nikt z jego najbliższego otoczenia się do tej zasady nie stosował. Gdy w następnej kolejności zadano mu pytanie o to, czym był ten banalny wypadek, który doprowadził go do szaleństwa i dlaczego sądził, że ludzie ze szkoły chcą mu dołożyć, odpowiedział dość wyczerpująco. W szkole uknuto przeciwko niemu spisek, bo stanął po stronie dyrektora, który zdradzał żonę. Popadł przez to w obsesję. Bał się wychodzić z domu. Obawiał się, że członkowie zarządu czyhają na niego za każdym rogiem. Banalnym wypadkiem był natomiast ten, który przydarzył mu się na 2 dni przed egzaminem po drugim roku, w 1975. To od niego wszystko się zaczęło. 2 dni przed egzaminem spadłem ze schodów, tłumaczył. Bolał mnie nadgarstek i dlatego zdecydowałem się nie podchodzić do tego testu. Jak już zacząłem kłamać, tak nie potrafiłem przestać. Mówiłem wszystkim, że go zdałem, bo obawiałem się powiedzieć im prawdy. Detektywi byli w szoku. Nie potrafili zrozumieć trochę tej jego pokrętnej logiki. Przecież nawet jeśli nie był w stanie samodzielnie pisać, mógł podyktować wykładowcy odpowiedzi, albo chociaż przyjść na poprawkę we wrześniu, czego nie zrobił. Zresztą to, co mówił, gryzło się z zeznaniami rodziców jego żony, jej przyjaciółek z tamtego okresu i innych studentów, którzy wtedy z nim studiowali. Oni zgodnie twierdzili, że chłopak przeżywał w tamtym czasie trudne chwile. I to nie dlatego, że coś mu się stało, a dlatego, że kilka dni przed końcem semestru Florence z nim zerwała. Powiedziała, że nie ma teraz czasu na chłopaków. Musi się uczyć, bo ma poprawkę we wrześniu. Nie dała się przekonać do wspólnych wyjść także później. Trzymała go na dystans przez całe lato, a potem jesień. Bardzo go to frustrowało. Chodził przygnębiony, smutny. Zamknął się w swoim mieszkaniu. Nie przyjmował gości i nie odwiedzał nawet rodziców. Zdaniem znajomych robił tak dlatego, że wiedział, że Florence go okłamuje. Że mimo nawału obowiązków, wychodzi do klubów i imprezuje. Nikt się tym jednak specjalnie nie przejął, myśląc, że mu przejdzie. Nikt poza Lukiem, przyszłym internistą. Ten pewnego razu go odwiedził, by zapytać, co się dzieje. Pocieszyć go, że tego kwiatu to pół światu i zaraz znajdzie sobie inną dziewczynę. Ale wtedy Jean-Claude powiedział, że jest coś, co przed nim od dawna ukrywa. To nie dziewczyna, a choroba stała za jego paskudnym samopoczuciem. Miał bowiem raka. Luke oczywiście przyjął te słowa bez zastrzeżeń, Nie mógł przecież przypuszczać, że zmyśla. Warto w tym miejscu podkreślić, że to kolejne, chyba najokrutniejsze ze wszystkich jak dotąd kłamstw. Zapewniło mu współczucie i zainteresowanie otoczenia, a w następnych miesiącach przychylność Florence, która zdecydowała się do niego wrócić. I choć policja czuła, że nawet teraz, po tylu latach kłamie co do treści swojego listu, nie miała na to żadnych dowodów i musiała przyjąć jego wersję. Tym bardziej, że później jeszcze raz ją zmienił, mówiąc, że tak naprawdę to tamtego dnia, kiedy nie pojawił się na uczelni, dostał list od pewnej zrozpaczonej, zakochanej w nim dziewczyny, którą porzucił dla Florence. Kobieta nie mogła pogodzić się z odrzuceniem. Groziła, że źle się to dla niej skończy. W trakcie rozprawy, która odbyła się w 1996 roku, Jean-Claude był cieniem samego siebie. Niegdyś dostojny, elegancki, teraz bardzo schudł, a jego twarz, ukryta za dużymi okularami, była zapadnięta i blada. On sam wyglądał na załamanego. Ubrany na czarno, w garnitur i koszulkę polo, nie okazywał emocji. Choć dobrowolnie zgodził się na obecność fotografów i telewizji, wbijał wzrok w podłogę za każdym razem, gdy próbowali go uwiecznić na zdjęciu. Być może nie miał odwagi spojrzeć im w oczy, zmierzyć się z rzeczywistością, z prawdą o tym, co zrobił. Na sali sądowej wyszło na jaw jeszcze kilka innych przewinień oskarżonego. Między innymi to, że oszukał ciotkę Florence i jej chorego na nowotwór męża. Powiedział, że może im sprzedać niedopuszczony jeszcze do sprzedaży lek. Małżeństwo wydało na ten fałszywy medykament aż 60 tysięcy franków, który, jak nie trudno się domyślić, wcale mu nie pomógł. Luke zeznał z wyraźnym smutkiem, że przyjaciel okłamywał go przez całe życie. Grał na emocjach jego żony, biednej Florence, rodziców, a nawet swoich dzieci, mówiąc im o chorobie, o tym, że mimo iż leczy się u znanego lekarza, nie zostało mu wiele czasu. Szczegóły zdarzeń do dziś pozostają niejasne, bo Jean-Claude nie przestaje kłamać. Miesza się w zeznaniach, ciągle zmienia wersję, nie zgadza się z ustaleniami. Nie wiadomo więc, skąd pochodził wałek do ciasta, który wykorzystał przeciwko Florence. Czy tego dnia doszło między nimi do kłótni? Czy matka, do której pojechał, zażądała natychmiastowego zwrotu pieniędzy, które bezprawnie zabrał z jej konta? Czy specjalnie czekał z pożarem aż do czwartej i podłożył ogień na strychu, by szybko stał się widoczny i dostrzegli go śmieciarze, którzy jak zawsze o tej porze właśnie tamtędy przejeżdżali? Jean-Claude'a skazano na dożywocie, z prawem do warunkowego zwolnienia, najwcześniej w 2015 roku. Ustalono, że posunął się do tak okrutnego czynu, bo nie chciał, by jego rodzina skonfrontowała się z prawdą. Prawdą, która być może byłaby dla nich tak bolesna, że nie potrafiliby się z nią pogodzić. W sprawie wypadku teścia wciąż utrzymuje, że jest niewinny. Jean-Claude przeszedł w więzieniu wewnętrzną przemianę. Nawrócił się i stał się gorliwym katolikiem. Nawiązał bliskie kontakty ze współwięźniami. Zaczął uprawiać sport, zarządzał biblioteką. Chodził na lekcje pisarstwa, zaczął uczyć się japońskiego. I nawet nawiązał romans z kobietą, która kilka lat wcześniej była kochanką dyrektora, o którego pokłócił się z sąsiadami. By opowiedzieć światu o swoim życiu, o swoich motywacjach, traumach i bólach, zgodził się udzielić obszernych wywiadów pisarzowi Emmanuelowi Carrère, który na podstawie rozmów i listów napisał jego biografię. Zatytułował ją wymownie Przeciwnik, biorąc pod uwagę fakt, że Jean-Claude w swojej głowie był sam przeciwko całemu światu. Wydano ją w 2000 roku i z miejsca stała się bestsellerem. Jeżeli chcecie się zapoznać z jej treścią, namiary znajdziecie w opisie. Na podstawie życia Jean-Claude'a powstały dwa filmy. Dramat psychologiczny L'Emploi du Temps z 2001 roku i Przeciwnik z 2002, będący ekranizacją książki. Jean-Claude jest już na wolności. Opuścił więzienie 28 kwietnia 2019 roku z zastrzeżeniem, że nie może kontaktować się z rodziną i przyjaciółmi Florence, a także rozmawiać z mediami o tragedii, jaka wydarzyła się w jego domu 26 lat wcześniej. Władze będą miały na niego oko aż do 2029 roku. Dziękuję za wysłuchanie tej szokującej historii. Na koniec mam dla Was małą niespodziankę. Jeżeli zainteresowała Was historia Jean-Claude'a i chcielibyście ją zgłębić, mam dla Was książkę Przeciwnik, z której korzystaliśmy. Żeby ją otrzymać, wystarczy zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. Dlaczego to Tobie powinniśmy ją wysłać? Zwycięzcę ogłoszę w następnym odcinku. Dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. A najmocniej dziękuję moim wspaniałym patronom, dzięki którym mogę poświęcić więcej czasu na nagrywanie podcastów. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.